jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Witam serdecznie. Wakacje coraz bliżej. Część Lubuszan decyduje się na wyjazd zorganizowany zbiorem podróży. Inni planują urlop na własną rękę za symboliczny grosik, korzystając z tanich okazyjnych lotów, kampingu czy noclegu w ramach couchsurfingu. Co zrobić, by wyjazd był udany i długo zapadł nam w pamięć? Jak zorganizować wypad krajowy lub zagraniczny? Na co przede wszystkim zwrócić uwagę? To pytania do naszych ekspertek, które pojawiły się w studiu. Kamila Przybylska, specjalistka do spraw turystyki, blogerka, podróżniczka. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kinga Perzyńska, również blogerka, podróżniczka, która pasjonuje się przede wszystkim spontanicznymi wyjazdami po Europie, po świecie, po kraju, tymi z walizką pakowaną właściwie na ostatni moment.
Dzień dobry.
Drogie dziewczyny, jeżeli planujemy wakacje, wiadomo, że wakacje już za pasem, na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę? Najpierw pytanie kieruję do Kamili. Pytamy o te wyjazdy zorganizowane. Co warto czytać, co warto wiedzieć, na co warto zwrócić uwagę?
Przede wszystkim na rekomendowanego organizatora, bo uważam, że to jest dość ważna sprawa. Jeżeli nawet zdecydujemy się na wybór na przykład osobno usług sobie zorganizowania, czyli typu lot, czyli hotel we własnym zakresie, czy to właśnie będzie apartament, również korzystajmy przede wszystkim z zaufanego biura, bądź też ogólnie organizatora. To jest jedna chyba z podstawowych, ważnych zasad, tak aby ten urlop był właściwie przede wszystkim udany.
A w jaki sposób zweryfikować, czy dany usługodawca jest wiarygodny?
To znaczy, myślę, że część osób jednak warto korzystać z polecenia, naprawdę obdarzyć zaufaniem osoby, które w tym zawodzie są dosyć dobre, bo znam też całe mnóstwo oczywiście osób, które przychodzą tylko na sezon pracować, więc jednak warto mieć, zasięgnąć opinii, czy to znajomych, czy to...
Poczta pantoflowa.
Poczta pantoflowa. Teoretycznie można zerknąć w internecie, chociaż jesteśmy w internecie zasypywani naprawdę najróżniejszymi opiniami i czasami chcemy najzwyczajniej w świecie na temat różne znaleźć informacje i nagle w gąszczu tych informacji sami się gdzieś gubimy. Więc być może mamy w swoim otoczeniu jednak znajomych, którzy mają zaprzyjaźnione biuro podróży, czy też osobę, która zna się i wtedy warto zaczerpnąć takie informacje. Myślę, że to nie tylko chodzi o turystykę, tylko też o inne rzeczy najczęściej polecamy. Ja bynajmniej tak, w taki sposób zbudowałam sobie jednak, uważam, zaufanie swoich klientów, od samego początku.
Wykonujesz tak naprawdę nietypowy zawód. Mówię nietypowy, bo ja bym ciebie nazwała takim testerem turystycznym.
Tak.
Jeździsz, sprawdzasz, weryfikujesz,
właśnie,
jak to wygląda.
Ja tak naprawdę kocham swój zawód od nie pamiętam jakich czasów. Tak naprawdę kiedyś już tutaj miałam okazję być i mówiłam o tym, że moim marzeniem tak naprawdę niezrealizowanym ciągle jeszcze, ale myślę, że jeszcze mam na to czas, może. Chciałam być od dziecka stewardessą. Wybrałam jednak inną drogę. Najpierw pracowałam też w rekomendowanym biurze podróży. Później potoczyły się moje losy tak, że otworzyłam swoje własne, ale ja jakby ciągle wybiegam do przodu bardziej mocniej i naprawdę staram się, prócz tego, że jestem w biurze i też pracuję za biurkiem, to jednak całe mnóstwo czasu wyjeżdżam, jeżdżę, zwiedzam hotele faktycznie, nawet na swoich prywatnych wyjazdach. Tak naprawdę poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby robić sobie listę, które obiekty chcę zwiedzić, które uważam, że dla mojej bazy klientów, dla moich zaprzyjaźnionych osób będą cenione, bądź też odkrywam nowe miejsca. Śledzę to bardzo mocno i tak jak w innych zawodach trzeba być ciągle na bieżąco. Tutaj naprawdę jest tak, że też trzeba być non-stop na bieżąco. I to nie chodzi tylko o hotele, bo tak naprawdę jakby muszę wiedzieć, w którym kierunku idzie cała turystyka. Bardzo mocno jednak interesuję się tym, jakie są trendy na świecie. między innymi biorę udział i mam możliwość dzięki firmom niemieckim bardzo dużo zobaczenia. Ja tutaj się bardzo kieruję też na tak zwanym wyjazdach luksusowych, co nie ma też, bo czasami nam się może wydawać, że luksus to tylko coś drugiego. Nie zawsze tak jest. Luksus to dla mnie przede wszystkim, podkreślam, to jest komfort podróży, czyli tak, żeby nas nic nie zaskoczyło. I staram się też swoim klientom od początku też zawsze pokazać te różne możliwości, jakie właśnie daje nam turystyka, bo luksusem również może być najzwyczajniej w świecie wybranie bardzo fajnego, sprawdzonego jednak, na przykład kempingu, który może być tani, ale na przykład pamiętajmy o tym, żeby
dobrze
tam
wyposażony,
były dobrze
blisko
wyposażone.
Morza strzelamy, tak?
Tak, albo przede wszystkim, żeby domki, które tam będziemy wynajmować, były nowe.
Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Poruszyłaś tutaj temat kempingów, więc przechodzimy do tego taniego podróżowania. Czy podróżowanie za grosik jest realne? Bo wiele osób, które spotykam, tak z niedowierzaniem kręci głową, mówi, no nie da się znaleźć lotu za kilkadziesiąt złotych, czy podróżować po Polsce dosłownie za złotówkę. To jest realne?
Idea taniego podróżowania jest jak najbardziej realna. W zasadzie całe nasze podróżowanie, moje i mojego męża, wzięło się stąd, że mieliśmy ograniczony budżet, nie chcieliśmy spędzić tych wakacji w domu i pierwszy raz odważyliśmy się pojechać samochodem do Rumunii. Była to całkowicie spontaniczna podróż, która kształtowała się kilometr po kilometrze. Pamiętam, jak podsumowaliśmy tą wyprawę. Był to koszt bodajże 2000 zł za 14 dni z wyżywieniem, z noclegami, z dojazdami. Była to kwota niska. I rozochociła nas na więcej, ponieważ wiedzieliśmy, że przy niskim budżecie będziemy mogli podróżować częściej, nie tylko raz w roku zbierając na droższe wakacje, ale tych wyjazdów jest co najmniej 5 w roku.
Mm-hmm. No właśnie, a tanie latanie, bilety udało się kupić w nietypowe zakątki za kilkadziesiąt złotych, kilkanaście, strzelam?
Pierwszym takim wyjazdem za tanie pieniądze była Szkocja. Był to koszt 39 zł w jedną stronę, czyli 150 zł. 70 zł za jedną osobę w dwie strony z bagażem podręcznym. Wtedy tani przewoźnik miał jeszcze ograniczenia. W tym momencie jest to 10 kg na osobę, czyli w zupełności wystarczy, żeby po danym kraju przemieszczać się czy autostopem, samochodem, innymi środkami komunikacji i zmieścić tam swój mały dom. W Szkocji byliśmy tydzień. Jedyny minus, tanie bilety są przeważnie poza sezonem. Był to marzec, mieliśmy namiot, nie planowaliśmy spać na żadnych kempingach z racji tego, że były zamknięte. Hotele w Szkocji są drogie, ponieważ waluta jest przemnażana razy 5, co nas umiejętnie przez wiele lat zniechęcało do tych kierunków. Namiot był idealnym rozwiązaniem, ponieważ Szkocja umożliwia spanie na dziko. Jest to dozwolone. Oczywiście trzeba przestrzegać kilku zasad. Sprzątać po sobie, nie można rozbijać się zbyt blisko domu lokalnych mieszkańców. No i nie prowokować sytuacji niebezpiecznych. To też wiadomo, jeżeli jest zakaz kempingowania, nie rozbijać się tam, ewentualnie iść ciut dalej, tam gdzie nikt nas nie zauważy, schować się. I tym sposobem jesteśmy w stanie przeżyć nas bezpiecznie i nikt nas w nocy nie ukatrupi.
W przypadku biur podróży to tą odpowiedzialność za zorganizowanie wypoczynku bierze oczywiście biuro podróży w większości, a w przypadku organizacji wyjazdów na własną rękę, no to niestety skupia się to na nas. Wiąże się to, jak przypuszczam, z poświęceniem większej ilości czasu na to, żeby znaleźć te loty, żeby znaleźć miejsca docelowe. Planujecie wyjazdy takie właśnie tanie wyjazdy właściwie z dnia na dzień, czy z jakimś dużym wyprzedzeniem?
Jeżeli zależy mi na tanich lotach, to jest to przeważnie z wyprzedzeniem. Przykładowo 2 lata temu jechaliśmy na Maderę. Bilety kupowałam w lipcu, wylot był w styczniu, bo wtedy rzeczywiście trafiły się świetne okazje cenowe. Z reguły wyjazdy są planowane z dnia na dzień, mega spontanicznie, czyli tydzień przed, kilka dni przed. Pojawia się okazja, bez namysłu po prostu jedziemy. Jeżeli tutaj poruszyłaś kwestię bezpieczeństwa, ubezpieczamy się na własny koszt. Jeżeli wiemy, że będzie to czysto dzikie kempingowanie, musimy wykupić polisę bardziej zaawansowaną, ponieważ różne sytuacje...
Szerszy wachlarz poproszę, tak?
Szerszy wachlarz, helikopter, który będzie nas eskortował, gdyby nie daj Boże coś się stało, ktoś złamie nogę, jesteśmy na pustkowiu, bo przeważnie śpimy w miejscach, gdzie nie ma żywej duszy, nie ma domów, jesteśmy w lesie, w środku parku narodowego. Po prostu różne sytuacje mogą się zdarzyć, a chcemy czuć się bezpiecznie mimo wszystko, bo później koszt, o którym się nie myśli, koszt sprowadzenia do kraju, będzie obciążał rodzinę, a takiej sytuacji chcemy uniknąć.
Wiele osób, decydując się na podróżowanie chociażby po Europie, kupuje oczywiście tanie bilety lotnicze, a na miejscu chce zamówić samochód. No i tutaj mogą pojawić się pewne perturbacje, bo spoglądamy w internet i okazuje się, że no cena wydaje się dość atrakcyjna, a na miejscu no niestety ząk. Zdarzają się takie sytuacje?
To znaczy powiem tak. Myślę, że przede wszystkim trzeba być jakby świadomym i wybierając pewne rzeczy samodzielne, więc można na przykład poprosić, bo biura podróży, może ja tak zacznę od drugiej strony, biura podróży kojarzą nam się przede wszystkim, że mamy tylko zorganizowane wyjazdy. Proszę mi wierzyć, że uważam, że jest gro naprawdę biur podróży pasjonatów, ludzi, którzy pracują w tej branży od dawien dawna. Ja na przykład jestem też takim przykładem. Myślę, że doświadczenie w turystyce mam ponad 20-letnie prawie. I są osoby, które właśnie szukają tych różnych rozwiązań. My tak samo, nie tylko zorganizowanie, że tak powiem,
wyjazdu all inclusive ze wszystkim, nie, tylko to na nie przykład tylko to. Nie. Przelot
sam
albo
przelot,
pobyt,
oczywiście,
albo apartament.
Jak najbardziej. Sam samochód, oczywiście, przyjdzie do nas ktoś jak najbardziej. Samo zakwaterowanie, czy to będzie dom na przykład do wynajęcia w Chorwacji, czy to będzie kamper na przykład czekający na nas we Włoszech. Całe mnóstwo osobnych świadczeń jak najbardziej i wtedy warto skorzystać z tej wiedzy, tak naprawdę, bo płacimy, pamiętajmy też za wiedzę właśnie tych osób. Jeżeli nie wiemy na jakiś temat, warto się zasięgnąć informacji. I na przykład jest całe mnóstwo tak naprawdę na przykład wypożyczalni samochodów. Możemy pójść do naprzeciwko, jesteśmy w jakimś ośrodku i naprzeciwko nas jest jakiś pan prywatny, który wynajmuje auto. Super wszystko, jeżeli będzie uczciwy, tak? I wynajmiemy to auto i okaże się, że będzie rewelacja. 10 razy nam się trafi, raz trafi nam się nie tak i później będą nieprzyjemne, bo na przykład nie zauważyliśmy, że gdzieś tam było auto poobijane. Więc myślę, że też są takie miejsca na świecie i to też właśnie w biurach podróży uważam, że osoby zawsze są zorientowane, bynajmniej powinny być, gdzie warto jednak zasięgnąć informacji i skorzystać z danej, z zarezerwowania takiego auta, bo na przykład nie znamy języka, i podpisać umowę na wynajem auta i wtedy mamy wszystko rozpisane w umowie tak, jak powinno być. Mamy wtedy możliwość tak naprawdę, jeżeli cokolwiek nie zgadza nam się z umową, jakby napisać reklamację. Bo często jednak też akceptujemy pewne warunki, na przykład w języku angielskim czy innym, na przykład włoskim, a później okazuje się, że na miejscu...
Że ta kwota nie była ostateczna, tak?
Ta kwota była nieostateczna i tak naprawdę zaniechamy pewnie właśnie jakichś roszczeń i później zostaje taka nieprzyjemna jakby sytuacja, gdzie nagle okazuje się, oczywiście mogliśmy mieć pretensje tylko do siebie, ale mamy już, że ktoś gdzieś tam pewnie nas na coś naciągnął, a równie dobrze mogłoby, ja uważam, że wakacje to w ogóle przyjemny temat i tak powinno być od A do Z, jeżeli to dobrze sobie zaplanujemy. Ja tutaj akurat znam i panią Kingę i tak naprawdę śledzę ją. Tu jest też przede wszystkim dobry plan. Umówmy się, że warto korzystać właśnie z tego, usiąść czasami samemu, czego my tak naprawdę chcemy. Bądź też poprosić o to osobę, jeżeli nie potrafimy zaplanować do końca, powiedzmy tej osobie, niech ona nas wysłucha, właśnie tam w biurze podróży i być może
dowie się, jakie są oczekiwania, bo nie każdy chce wypoczywać na tłumnej plaży w miejscu, gdzie jest pełno klubów muzycznych, bo
tak, to jest zawsze też
naszym
mottem tutaj. Uważam, że przede wszystkim trzeba wysłuchać najpierw oczekiwań klienta od A do Z, a później dopiero przystąpić do przygotowania mu oferty taką, którą on potrzebuje i faktycznie będzie się dobrze z tym czuł.
Kinga, jak planujecie swoje wyjazdy? Wyznaczacie sobie 5-6 miejsc, które chcielibyście odwiedzić? Robicie jakiś taki plan działania? Czy jest to totalny spontan?
Na początku, gdy zaczynaliśmy, no to podchodziliśmy do tego w cudzysłowie bardziej poważnie. Czyli braliśmy mapę, przewodnik, w internecie śledziliśmy miejsca, które trzeba zobaczyć. Listy na przykład top 10, musisz tam być. Ale z czasem, gdy planowaliśmy wyjazdy mega spontanicznie, czyli z dnia na dzień, nie było na to kompletnie
czasu,
dokładnie, sprzyjających warunków. I ostatnimi czasy bardzo często jesteśmy w samolocie, otwieramy przewodnik, nawet nie, wysiadamy z lotniska, patrzymy na mapę, na wskazówki zegara, to co, w prawo czy w lewo? I wtedy wiemy, że daną wyspę robimy albo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo odwrotnie. I zdajemy się totalnie na los, czyli od miejscowości do miejscowości. Tam, gdzie uda nam się dotrzeć przed zmrokiem, tam zostajemy i wyznajemy jedną zasadę, która sprawdziła nam się podczas tych wszystkich wyjazdów. Śpimy tam, gdzie jest ładnie. Nie przemieszczamy się, broń Boże, dalej, żeby następnego dnia móc być bliżej danej destynacji, tylko zostajemy tam, gdzie miejsce jest spektakularne, gdzie będzie cudowny wschód słońca, gdzie będzie jeszcze piękniejszy zachód. I to nam rekompensuje wszystko.
To w tej chwili postawimy sobie taką małą kropkę. Zapraszam na wiadomości motoryzacyjne. Obok pojawił się już Zbigniew Roszczyk.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
A popołudniowe motoinformacje Radia Zachód rozpocznę od prognozy pogody. Dla kierowców noc na ogół bezchmurna, temperatura minimalna od 8 do 11 w północno-wschodniej części kraju, 13 na południu i zachodzie, ciśnienie będzie powoli spadać. Wracają wysokie temperatury, już 23 w Gorzowie, Legnicy, Zielonej Górze, 22 mamy Leszno i Poznań, ale 24 we Wrocławiu i Świnoujściu i 25 w Słubicach. Skończyły się utrudnienia na S3. Przypomnę, przed mostem w Cigacicach, stojącą na pasie awaryjnym, lawetę uderzył kierujący Nissanem. Auto dachowało na przeciwnym pasie ruchu. Spowodowało to całkowite zablokowanie drogi, mimo że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Służby szybko mogły przystąpić do pracy, jednak korka nie udało się tak szybko rozładować, ale teraz, jak się dowiadujemy, ruch w tym miejscu odbywa się już płynnie, powoli, ale płynnie. Coraz częściej korzystamy z autostrad, a mamy ich coraz więcej również w kraju, m.in. naszej lubuskiej A2. I gdyby coś się zdarzyło, co robić, przypomina Renata Rychlewska z Autostrady Eksploatacji.
Jeżeli kierowca zatrzyma się między kolumnami, czyli między tymi odcinkami dwukilometrowymi, wówczas może skorzystać z telefonu komórkowego i zadzwonić do nas do Centrum Zarządzania. Przypominam numer 061 83 83 112. Może też, jeżeli ma smartfona na przykład i stojąc bezpiecznie, może sprawdzić numery. Wszystkie nasze alarmowe są na stronach internetowych.
I na koniec jeszcze o utrudnieniach w obu lubuskich stolicach. Gorzów trwa remont Sikorskiego. Ponadto ze względu na prowadzone roboty, utrudnienia na ulicach Myśliborskiej, Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego, przy Moście Staromiejskim oraz Warszawskiej. Spore utrudnienia i objazdy będą w najbliższy weekend od jutra do niedzieli 10 czerwca. Dni Gorzowa, lubuskie derby żużlowe, a w niedzielę zamknięte będą Most Staromiejski oraz Grobla i Fabryczna. W Zielonej Górze kontynuowany jest wielomiesięczny remont wiaduktu w ciągu Batorego, wstrzymany jest ruch kołowej pieszy. W związku z budową trasy aglomeracyjnej, ograniczenia w ruchu na zjednoczenia, przyległych ulicach trwa remont Dworcowej. Wyłączono też z ruchu do przy Bema, obok przychodni ze względu na budowę centrum przesiadkowego. Radio Zachód życzy dobrej drogi. Kolejne motoinformacje za godzinę. Zapraszam.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA. Reklama. Działasz w organizacji pozarządowej na obszarach wiejskich? Masz pomysł na projekt? Chcesz ożywić kulturę, turystykę czy dziedzictwo lokalne? Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs ofert dla działania Lubuska Odnowa Wsi. Do 21 czerwca złóż wniosek o dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Wszelkie informacje na BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego lub na www.prowlubuskie.pl.
Zapraszam, Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek Województwa Lubuskiego.
Cozy Film Festival. Festiwal filmu i teatru Cozy Holoubek Głowacki. 9-13 czerwca 2018. Zielona Góra, Żaryż, Protawa, Wiechlice. W programie m.in. pokazy filmowe, spektakle, koncerty, promocje książek, spotkania. Goście: Magdalena Zawadzka, Sonia Bohosiewicz, Jowita Budnik, Olena Leonenko, Gabriela Muskała, Magdalena Różczka, Piotr Cyrwus, Lech Dyblik, Maja Barełkowska, Kinga Dębska. Więcej informacji: festival.norwid.net.pl.
Wyjątkowa kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 385 milionów złotych, a wygrana drugiego stopnia to nawet 95 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.
Po reklamie. Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A dziś rozmawiamy o podróżach, podróżach zaplanowanych od A do Z i tych spontanicznych, na które decydujemy się chociażby 48 godzin przed wylotem samolotu, kiedy kupujemy tą podróż lotniczą za dosłownie grosik. W studiu ekspertki Kamila Przybylska, Kinga Perzyńska, panie, które specjalizują się w podróżach tych zarówno zorganizowanych, jak i tych na własną rękę. Przed przerwą mówiłyśmy o tych podróżach właśnie organizowanych sam. Chciałabym was też podpytać o znajomość języków obcych, bo wiem, że wiele osób ma obawy, że jeżeli nie zna języka obcego, jeżeli to nie jest na przykład język angielski, który jest dość powszechny na świecie, to w danym kraju sobie nie poradzą. Jak to jest w przypadku tych podróży takich organizowanych na własną rękę? Uczycie się wcześniej języka, chociaż podstawowych zwrotów, słownik w kieszeń?
Poza podróżowaniem bardzo lubię uczyć się języków, przydają się rzeczywiście. Jednak angielski, muszę przyznać, przydał mi się w życiu najmniej. W krajach chociażby na Węgrzech, Rumunii, we Włoszech czy też w Portugalii najbardziej przydał się francuski, włoski, rosyjski. Mhm. Angielski, wiadomo, jest językiem powszechnie obowiązującym, ale nie wszystkie osoby go znają. Jeżeli zapuszczamy się na portugalską wieś, lokalni mieszkańcy nie znają tego języka. Bardzo często pomaga też posługiwanie się namigi, czyli żeby się po prostu nie bać, mówić w swoim języku, ten ktoś mówi w swoim i rozmowa...
Uśmiech załatwia wiele problemów.
Otwiera wiele drzwi. Taką sytuację mieliśmy na przykład w Czarnogórze. Wybraliśmy się tam wczesną wiosną. Mieliśmy spać pod namiotem na polu kempingowym. Sprawdziliśmy sobie wcześniej w internecie, gdzie ewentualnie moglibyśmy się udać. Pole było w dormitorze, czyli blisko gór. Jednak przyszedł przymrozek, czego nie przewidzieliśmy. I w nocy temperatura miała spaść do minus 5 stopni. My mieliśmy letnie śpiwory i namiot. Poszliśmy na to pole. Ludzie popatrzyli na nas jak na...
wariatów.
Na wariatów, co my tutaj robimy. Pole jest zamknięte, ale mówią, dobrze, rozbijcie się. Pokazywaliśmy to wszystko na migi, bo nikt nie znał języka, żeby się jakoś szczególnie porozumieć w tamtejszym języku. I zaproszono nas wieczorem, litując się nad nami, gdy rozbijaliśmy w ciemności namiot, do środka, do restauracji. Była to kurna chata, czyli w środku paliło się ognisko, była jakaś lokalna impreza, bodajże urodziny. Były walentynki, pamiętam jak dziś, 14 lutego. Pozwolono nam spać w tej restauracji, rozbiliśmy maty, śpiwory, dali nam kolację i rozmawialiśmy w czterech językach. Nikt nie wiedział, o co chodzi, ale świetnie spędziliśmy ten czas i to był jeden z lepszych wyjazdów, jakie pamiętam.
Wcześniej przed przerwą wspominałaś o tak zwanym top 10, które trzeba odwiedzić. Jak się okazuje, do tego top 10 czasem warto dorzucić miejsca takie mało popularne, albo też odwiedzone po prostu przez przypadek, jak się okazuje, prawda? Że niekoniecznie te miejsca turystyczne, które mamy w internecie wymienione, jako te takie must have, że trzeba je odwiedzić, mieć, zaliczyć, tak? Odhaczyć po prostu, są tymi najpiękniejszymi.
I dokładnie tak jest. Miejsca, które były polecane, są bardzo oblegane, są ogromne kolejki. Przyjemność z oglądania danego miejsca maleje do zera. Wystarczy, że przejdziemy kilkaset metrów dalej, znajdujemy inne zejście, piękniejszy widok i jesteśmy zupełnie sami. Mamy plażę tylko dla siebie, nie musimy jej z nikim dzielić i czujemy się jak w raju.
68-324-2255 801-327-462. Jeszcze raz powtórzę numery telefonów. 68-324-2255 801-327-462. Jeżeli macie państwo pytania do naszych ekspertek, to zachęcamy do wybrania naszego numeru telefonu, połączenia się z nami, podzielenia się własnymi swoimi doświadczeniami. W jaki sposób państwo podróżujecie? Podróżujecie przede wszystkim sami, stopem, wybierając podróże na ostatni moment, czy wręcz przeciwnie, organizując taki wyjazd dużo, dużo wcześniej. Kamilo, wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że wybierasz się za granicę, sprawdzasz miejsca, do których, które polecasz, ale też interesujesz się trendami turystycznymi. Co takiego ciekawego w trawie pisze, co będzie popularne? Są jakieś kierunki, destynacje, które mogą być w najbliższym czasie popularne, bądź już teraz są?
To znaczy popularne, no to tak naprawdę możemy oczywiście sprawdzić i zobaczyć, że tak naprawdę tam, gdzie są celebryci, tam najczęściej akurat, jeżeli chodzi o Polaków, bardzo często wybierają się w te miejsca. Ja tutaj tak chciałabym nawiązać też trochę do Kingi, ponieważ ostatnio miałam możliwość uczestniczenia w takim sympozjum właśnie we Frankfurcie nad Menem i wiem mniej więcej właśnie jak to się tam kształtuje. Jest całe mnóstwo właśnie tak naprawdę w tej chwili otwieranych hoteli, bądź też glampingów, czyli Kinga będzie wiedzieć dosłownie o czym mówię. To są campingi, ale jednak o takim wyrazie bardziej mocniej luksusowym. Mhm. Takich lodży w formie, tak jak kiedyś na safari były. I tak naprawdę większość dużych firm sieci hotelowych naprawdę bardzo mocno idzie w naturę. Myślę, że ogólnie żyjemy w tak mocno zwariowanym świecie obecnie, że bardzo dużo osób z nas poszukuje spokoju, poszukuje czegoś innego. Bardzo szybko nudzimy się standardami i chcemy czegoś nowego. I w tym kierunku również idzie tak samo turystyka, tak jak dlatego niektóre duże właśnie sieci hotelowe inwestują w miejsca, gdzie można postawić hotel mały, kameralny, na łonie natury, blisko, żeby mieć kontakt, żebyśmy mogli po prostu poczuć się, jak to kiedyś było za dzieciństwa. Bardzo dużą rolę oczywiście odgrywa właśnie nie samo też tylko zakwaterowanie, bo hotel to nie tylko zakwaterowanie, ale emocje, ale dobre jedzenie. Wszystko pod indywidualne zamówienie tak naprawdę klienta, żeby on czuł się w hotelu, czy też w miejscu, w którym przebywa, jak w domu. I w tym kierunku mniej więcej to wszystko tak naprawdę zmierza. Ja sama osobiście tak samo bardzo mocno lubię i często dzielę się ze swoimi klientami, daję mniej więcej inne możliwości, pokazuję, że na przykład, a może zamiast tu można pojechać gdzieś indziej, czy tylko i wyłącznie w to miejsce państwa interesuje i staram się wyłapywać te miejsca, które nowe są otwarte, będą dopiero otwarte. Czasem warto pojechać z innego lotniska niż tylko z Poznania, niż tylko z Wrocławia.
Czyli z tego najbliższego, prawda?
Tak, bo my czasami tutaj, znaczy nasza Zielona Góra jest w ogóle cudownie położona, bo mamy, bym powiedziała, prawie wszędzie blisko.
Chyba blisko najdalej. Do Berlina?
Blisko do Berlina, blisko do Lipska, Poznania. Blisko do Drezna, bliżej nawet do Hamburga niż nawet czasem do naszej Warszawy, do stolicy, więc mamy naprawdę, ja bardzo doceniam to położenie. Wszędzie, nawet w góry mamy blisko, że tak powiem, do Austrii, do Włoch, tak, niż gdzieś skądś indziej, więc mamy możliwość korzystania z tego wszystkiego i...
No dobrze, a co jeżeli, no niestety, ale coś idzie nie tak. Okazuje się, że propozycja zaoferowana przez biuro podróży, bądź też indywidualnego takiego dostarczyciela usług nie zgadza się z tym, co mieliśmy w katalogu. W katalogu wyglądało pięknie, ładnie, wyretuszowanie, woda była wręcz szafirowa, a na miejscu okazuje się, że no, to miejsce tak, nie spełnia naszych oczekiwań.
Powiem w ten sposób. Naprawdę w przeciągu całej mojej kariery, nie wiem, być może miałam raz jakąś reklamację, dotyczyła dosłownie koloru.
Ale tu mówimy ogólnie o wszystkich biurach podróży,
tak,
prawda? Że jeżeli
to
jest taka sytuacja, jaką możliwość ma turysta?
To, co zawsze podkreślam i staram się właśnie znajomym, klientom powiedzieć, że warto tak naprawdę zapoznać się z tekstem. Pamiętajmy o tym, że wiadomo, nie mamy czasu, ale urlop ma być tą miłą rzeczą i czasami warto chwilę poświęcić, albo właśnie komuś to zlecić, że ktoś faktycznie podejdzie do nas indywidualnie. Przede wszystkim należy przeczytać, co dany hotel posiada, czy też dane miejsce, które wybieramy. Ja powiem na przykładzie takiego jednego zdarzenia, bo to najlepiej. Kiedyś miałam w biurze państwa, gdzie tak naprawdę małżonka wybierała wakacje. Pan gdzieś siedział na kanapie, nie do końca go to interesowało, co wybrane zostało. I tak naprawdę właśnie pod względem podejrzewam, że zdjęć została wybrana oferta, tak? Gdzieś później ci państwo wybrali obiekt, który był przy morzu, a nie był przy plaży. Mhm. To są takie rzeczy, które warto, zdjęcia zdjęciami, zdjęcia są tak jak mówisz, dokładnie, czasami podrasowane i ja jednak sobie cenię to, żeby mówić szczerze klientowi i warto nawet podkreślić czasem dwa razy, co może być minusem danego obiektu, czy niż plusem, bo plusów całe mnóstwo zawsze możemy znaleźć. Ale co, jeśli cokolwiek takiego się zdarzy, przede wszystkim czytamy umowę, czytamy...
To, co jest drobnym druczkiem, czego nie lubimy.
To znaczy tak, druczkiem drobnym w tej chwili to są wszystkie nasze udostępnienia danych tak naprawdę, które mamy oczywiście RODO, ale tak naprawdę co jest w danej ofercie, czyli gdzie leży ten hotel, co mamy w cenie, a czego nie mamy w cenie. I to jest jakby zawsze to clue całe.
W przypadku podróży organizowanych samemu, na co warto przede wszystkim zwrócić uwagę, by nie wrócić rozczarowanym?
Przede wszystkim na bezpieczeństwo. Jeżeli już decydujemy się gdzieś jechać, to mimo wszystko sprawdzamy, jaka jest sytuacja polityczna. Nie pchamy się do wielkich miast, unikamy sytuacji ryzykownych, nie kusimy losu.
Sprawdzamy na przykład na stronie ambasady informacje dotyczące danego kraju, szukamy w Google.
Sprawdzamy, bo wtedy wiemy, w jakie rejony danego państwa się nie udawać. No bo po co wprowadzać
kusić
sobie
los.
Problemy na głowę? Lepiej wrócić w całości niż potem mieć do siebie pretensje, że nie przestrzegało się tych podstawowych zasad.
Na co jeszcze?
Zdać się na los, to przede wszystkim...
Być bardziej wyluzowanym czasem.
Być bardziej wyluzowanym, dać sobie puścić wodze tego stresu, tego ciągłego planowania. Cały czas planujemy nasze życie codzienne, praca, dom, co na obiad i tak dalej. Więc wakacje mają być tą odskocznią, totalnym oderwaniem od rzeczywistości. To ma być przyjemność, mamy się wyluzować, zapomnieć o codzienności. Najlepiej jak nie działa internet, telefony, wtedy to jest 100% odpoczynek. Przynajmniej ja odpoczywam wtedy, kiedy nie mam dostępu do internetu.
Dopracowaliście z mężem, z partnerem umiejętność takiego kompaktowego pakowania się, bo wiadomo, jeżeli mamy do czynienia z tanimi liniami lotniczymi, bagaż jest ograniczony, a poza tym trzeba go nosić na własnych plecach.
Tak, jeżeli jedziemy samochodem, no to tutaj całkowicie tracę kontrolę nad tym, co wziąć i biorę wszystko, no bo nie muszę tego dźwigać. Z reguły chodzę w jednym przez cały tydzień i wszystkie rzeczy przywożę z powrotem do domu. Jeżeli jedziemy z plecakami, to mamy podział. Ja noszę nasz nocleg, czyli śpiwór, namiot, maty i dmuchane poduszki. I to jest moje 7 kilogramów maksymalnie, które dźwigam. Mąż z kolei ma ubrania, dział jedzenie, dział łazienka i dział kuchnia. I tak mamy to mniej więcej zorganizowane. W zależności na ile jedziemy, łatwiej jest się spakować na tydzień niż na dwa dni, bo w zasadzie no, wozi się dokładnie to samo. Nawet dwa tygodnie są łatwiejsze niż weekend.
Z czego to wynika?
Z tego, że im mniej ze sobą wozimy, tym mniej dźwigamy. Z każdym kilometrem, a robimy ich na nogach sporo, nawet 30 dziennie, ten plecak robi się coraz cięższy i wieczorami jesteśmy tak zmęczeni, że mamy wszystkiego dość. Tak było na pierwszym wyjeździe, gdy plecak miał 15 kilogramów. Nosiliśmy go na zmianę, ja miałam lżejszy, mąż ten cięższy. Potem on też nie dawał rady, bo po 20 kilometrze to wszystko przestaje być przyjemne. I to była taka lekcja, że im mniej, tym przyjemniej.
Ja miałam taką, przypomniała mi się taka sytuacja, gdzie wyjeżdżałam na wyjazd grupowy z zakładem pracy i lecieliśmy do Tajlandii. Po drodze z powrotem mieliśmy lądować właśnie w Dubaju. Tam mieliśmy zatrzymać się na 2 dni. Tak naprawdę skorzystałam jakby z tego, że zabrały mnie osoby, które też jechały na ten wyjazd grupowy. To były 4 osoby, wylatywaliśmy z Warszawy, tylko że nie przewidzieliśmy na przykład tego, że przyjechali po mnie o 4 rano. Ja oczywiście wychodzę z wielką walizką, ale tam już były 4 wielkie walizki, ponieważ te 4 osoby jechały i okazało się, że muszę się w 15 minut przepakować tak naprawdę do najmniejszego bagażu. Lecieliśmy wtedy na 2 tygodnie. No i udało mi się. Tak samo było, był to pełen spontan, tylko na szczęście ja już znałam na tyle miejsce, że wiedziałam, że ta mała podręczna walizka mi wystarczy i że na miejscu po prostu pokupuję sobie wszystko, co będę miała tak naprawdę ochotę. I więc to jest właśnie troszeczkę ten luz, że trzeba czasami, dużo rzeczy można zaplanować, ale na dużo rzeczy możemy też znaleźć tak naprawdę rozwiązanie. Mhm.
Wyjeżdżając na przykład za granicę, traktujecie swój samochód także jako nie tylko środek lokomocji, ale także miejsce spania?
Tak.
Taki dom na kółkach?
Nasz samochód osobowy przekształcamy w mini kampera, wyrzucamy tylne siedzenia, mamy przygotowaną taką platformę z płyty USB i tam mamy umieszczone bagaże. W momencie, gdy idziemy spać, rozkładamy ją jeszcze bardziej, tą płytę, i mamy materac, kołdrę, jeżeli jedziemy samochodem, światełka, czujemy się jak w domu. Nie tęsknimy kompletnie za łóżkiem, bo jest to taki komfort, że nie ma za czym tęsknić. W zasadzie tam śpi się lepiej niż w domu.
Tak ostatnio obserwuję, że taki renesans przeżywają dawne samochody, ogórki. Coraz częściej się do nich wraca. Remontuje, umieszcza toaletę, małą umywalkę, gdzie można na przykład umyć ręce. I to jest teraz takie bardzo, bym powiedziała, trendy, cool, prawda? Że możemy spać w tym samochodzie, jechać, zatrzymać się w dowolnym miejscu. I w takim sposobie podróżowania wiem, że gustują także Niemcy. A jak Polacy do tego podchodzą? Widzicie także naszych rodaków gdzieś na ulicach, bezdrożach, którzy w ten sposób chcą spędzać swój urlop?
Polacy za granicą przeważnie jeżdżą też samochodami osobowymi albo wypożyczają kampery, czyli te wielkie, wielkie samochody, które ja kojarzę z problemem parkingowym. Dlaczego tak podróżujemy? Wydaje mi się, że jeżeli ja wybieram się samochodem, to jest to poczucie wolności. Jestem totalnie niczym nieskrępowana. To jest dla mnie najważniejsze. Nie muszę pędzić do hotelu, że ktoś tam na mnie czeka, mamy wykupiony nocleg, musimy być na daną godzinę. Tutaj po prostu jesteśmy niezależni. Wszystko zależy od danej sytuacji i miejsca.
Nie ma problemu z parkowaniem takiego samochodu, bo tak jak wspomniałaś, jeżeli mamy już kampera, no to tutaj pojawiają się pewne ograniczenia. Będąc za granicą, nie spotkaliście się z problemami? Raczej poszczególne kraje podchodzą do tego przyjaźnie?
Spotkaliśmy się chociażby teraz na majówce, byliśmy na Słowacji i ten kraj jest o tyle nieprzyjazny dla kempingowania na dziko, ponieważ nie ma możliwości zjazdu na pobocze. Tam nie ma poboczy, tak jak u nas. I musieliśmy co najmniej 2 godziny szukać miejsca do spania. Rozbiliśmy się w ostateczności przy kościele. Wieczorem tam nikogo nie było, byliśmy sami, było bezpiecznie. Ale stwierdziliśmy, że gdybyśmy mieli jedynie namiot i podróżowali autostopem, takiego problemu by nie było. Jednak był to ten niewielki poziom stresu, bo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się znaleźć nocleg i ile kilometrów będziemy musieli pokonać, żeby go znaleźć.
A to jest taka lekcja też na przyszłość, jeżeli wybieracie się do kolejnych państw na przykład, bo to też może was zaskoczyć. Wiadomo, że wtedy mamy 2 godziny na poszukiwanie na przykład miejsca parkingowego, traci się ten czas, są pewne nerwy, emocje. Szukacie na forach internetowych informacji, gdzie na przykład, nie wiem, dany kraj, dane miejsce jest właśnie przyjazne osobom podróżującym samochodem, bo wiem, że tak na przykład jest w przypadku motocyklistów. Szukają miejsca, gdzie mogą bezpiecznie zostawić motocykl, gdzie ten motocykl na przykład można przyczepić, albo na przykład jest wieszak na kask i okazuje się, że miłośnicy 2 śladów sobie te miejsca po prostu polecają.
No jest to o tyle skomplikowane, jeżeli nie planujemy danego wyjazdu z wyprzedzeniem, a działamy spontanicznie, więc jedynym rozwiązaniem jest po prostu śledzenie mapy w internecie, patrzenie na obraz 3D i mniej więcej uprzedzenie tego, gdzie możemy zajechać za 30 czy tam 50 kilometrów i sprawdzenie, czy daje nam to miejsce możliwość rozbicia się. Mhm. A jeżeli mamy czas na zaplanowanie, no to to też była dla nas lekcja. Jeżeli jedziemy samochodem, to jak najbardziej wcześniej stwórzmy sobie jakieś scenariusze, gdzie możemy pojechać.
Które miejsce was najbardziej zauroczyło w tych podróżach samochodem z namiotem na plecach, które oczywiście miało swoje plusy, wszystko się zapowiadało, że będzie super, a nagle okazało się, że jest taki efekt wow.
To była Szkocja, wyspa Skye, sama północ Szkocji. Jechaliśmy tam w marcu z racji tanich biletów. Gdy kupiłam bilety, kompletnie nie zastanawiałam się nad porą roku. Dopiero później przyszło takie opamiętanie, Boże, tam będzie zima. Mhm. I to jest północ, czyli będzie dużo chłodniej niż u nas. Trafiliśmy na okno pogodowe, które trwało cały tydzień. Przejechaliśmy całą wyspę autostopem. Rozmawialiśmy z lokalnymi mieszkańcami, którzy byli jednymi z najbardziej uroczych ludzi, jakich poznaliśmy w całym naszym życiu. Stereotyp Szkota, skąpca, poszedł w zapomnienie, mogłam powiedzieć Norweg, skąpiec, ale nie Szkot. Było cudownie, widoki niesamowite. Nigdy więcej nie widziałam takich krajobrazów i jeżeli będę miała tylko okazję, to na pewno tam wrócę.
Kamila, gdybyś miała polecić ciekawe miejsca na świecie, chociaż kilka, wiadomo, że oczekiwania turystów są różne. Jedni chcą pobawić się w głośnym, tętniącym życiem mieście, inni chcą odpocząć na łonie natury. Tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, podróżujesz, sprawdzasz, jesteś takim testerem turystycznym. Które z miejsc tak szczególnie cię zauroczyło?
To znaczy ja oczywiście moim marzeniem kiedyś zrealizowanym i myślę, że też tam wrócę, to jest Bali. Mm-hmm. Że tak powiem, cała wyspa. Najbardziej podoba mi się w Ubud, czyli w środku wyspy. I na pewno będę miała możliwość tam wrócić, więc to zrobię. Oczywiście, jeżeli nie chcemy lecieć tak daleko, Tajlandia też jest bardzo dobrym tutaj, uważam, taką alternatywą, troszeczkę bliższy lot. I to miejsce już odwiedziłam kilka razy i na pewno tam wrócę bardzo chętnie. A jeżeli chodzi o Europę, oczywiście całe Włochy, to jest coś niesamowitego. Mogę wtedy właśnie wsiąść w auto i pojechać do Włoch, wypić tą super kawę, espresso nawet zwyczajnie zatankować auto i espresso na nigdzie indziej tak nie smakuje, jak na stacji benzynowej. Ja jestem zakochana oczywiście też w krajach hiszpańskojęzycznych, więc tutaj oczywiście Majorka, Ibiza to jest miejsce, które uwielbiam. Zakochałam się też od jakiegoś czasu w Cykladach, które jeżeli ktoś ma możliwość polecieć na Santorini, czy na Mykonos, czy na Ios, to jest coś niesamowitego. Więc jakby te kierunki to są takie moim właśnie tutaj, mają na pewno jakieś specjalne miejsce w moim sercu, ale uważam, że jest jeszcze całe mnóstwo miejsc, których nie widziałam, chociaż myślę, że jest dużo, co widziałam, ale jest całe mnóstwo miejsc, których nie widziałam i na pewno bardzo chętnie tam pojadę i żeby mieć znowu następne informacje.
Gdzie warto się wybrać i co jest
dokładnie
ciekawe.
Tego wymagam od siebie, tego wymagają ode mnie klienci. Robię to zawsze z przyjemnością dla nich. Wchodzę gdzieś do danego miejsca, już wiem, gdzie może w następnym roku komuś polecę dane miejsce.
Kinga, gdzie planujecie wyprawę za grosik?
Tegoroczne wakacje prawdopodobnie Słowenia i Bośnia i Hercegowina. Samochodem. Mhm.
Już konkretnie gdzieś macie trasę wyznaczoną?
Nie, jeszcze jest dużo czasu, więc na tydzień przed zaczniemy myśleć co i jak.
To są tak zwane tanie wakacje. Jeszcze zróbmy takie małe podsumowanie tego. Tanie wakacje nie muszą oznaczać, że wakacje gorsze, w gorszym miejscu. Co byście poleciły takim osobom, które dopiero zaczynają, stawiają pierwsze kroki w podróżowaniu? Te podróże takie bliskie, najpierw tutaj Czechy, Słowacja, gdzie wiemy i czujemy się dobrze, czy raczej rzucać się na tą głęboką wodę i dalekie kierunki?
Jeżeli chcielibyśmy jechać samochodem, to jak najbardziej mogą być to Czechy, tak jak tutaj wspomniałaś, Słowacja. Kraje są bardzo blisko, nie musimy jechać daleko, za 8 godzin jesteśmy na miejscu. W przypadku, jeżeli coś nam nie będzie pasowało, rozczaruje, zaskoczy, możemy wrócić do domu i następnego dnia śpimy we własnym łóżku. Jeżeli byśmy chcieli zacząć podróżować w ten sposób, kupmy tani bilet do jakiejś stolicy. Mhm. Wtedy znajdziemy sobie tani hotel
Czyli tak zwane weekendowe wypady na
weekendowe
przykład.
Weekendowe wypady i spróbujemy...
By sprawdzić, czy nam to przede wszystkim pasuje,
czy
prawda?
Czy nam to pasuje, tak. Jak się w tym wszystkim odnajdujemy, jak nasza znajomość języka. Przede wszystkim odwaga, bo od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli nie odważymy się, no to będziemy siedzieć w domu i zastanawiać się, jakby to było, albo zazdrościć innym, że oni tak podróżują. Wbrew pozorom to nie jest takie trudne, wystarczy tylko mieć za sobą ten pierwszy raz, a potem już wszystko samo się dzieje.
Dziś słyszałam taką informację, że jeżeli chcemy zaplanować sobie wyjazd wakacyjny, no to niestety jest już za późno, większość miejsc jest zabukowanych, nasze polskie morze jest oblężone, podobnie góry, popularne kierunki również mają już sporo rezerwacji, więc pytam was, drogie panie, cóż zrobić, rozkładać ręce, czy szukać miejsca, które może jest mniej popularne, a może jest ciekawsze i bardziej oryginalne?
Myślę, że zawsze znajdzie się miejsce, gdzie można polecieć. Oczywiście lipiec i sierpień to jest zawsze najbardziej oblegany termin, ale myślę, że zawsze można coś znaleźć. Kwestia tak naprawdę budżetu klienta i tak naprawdę kwestia...
Otwartości
dokładnie
na te podróże.
Dokładnie, co potrzebuje.
Kinga, ty już wspomniałaś, Bali to twoje, Kamila, przepraszam, Bali to twoje marzenie. A gdzie w tym roku się wybierasz?
W tym roku już byłam kilka razy i tak naprawdę gdzieś tam we wrześniu myślę sobie, że właśnie wrócę na pewno na Cyklady. Myślę, że gdzieś w październiku może uda mi się pojechać na Sardynię, ale ja już bardziej jestem znowu do przodu, bo jestem właśnie z kolei, pomimo tego, że jestem spontaniczna i też potrafię sobie dużo zaplanować dosłownie na jutro, na pojutrze, to jednak wyjazdy te dalsze planuję z dużym wyprzedzeniem. Uważam, że wtedy jest zdecydowanie lepiej sobie pewne rzeczy zaplanować, nawet budżetowo. Styczeń myślę, że to będą Seszele bądź też Kambodża.
A no właśnie, tutaj poruszyłaś już na sam koniec taki ważny temat. Mimo, że lato, jeszcze to kalendarzowe nam się nie rozpoczęło, wiele osób myśli już o tym urlopie zimowym. O Sylwestrze, o feriach zimowych. To jest ten moment, żeby o takich wyjazdach także pomyśleć,
tak,
jeżeli chce się zapłacić mniej.
Tak, oczywiście. Praktycznie od maja siedzę już, się śmieję w zimie, więc praktycznie wszystkie oferty, które kończą się mniej więcej do maja przyszłego roku, są już wprowadzone i można dokonywać rezerwacji. I nawet jeżeli ktoś faktycznie chce podróżować taniej i w różne miejsca, to można się zorientować już albo dokonać właśnie rezerwacji tanich biletów lotniczych i do tego dołożyć jakiś hotel, czy dom, czy coś. I wtedy faktycznie, proszę zobaczyć, mamy w tej chwili początek czerwca, mamy zaplanowany wyjazd na za rok, ale wiem o tym, że pewne rzeczy możemy sobie do skarbonki uzbierać. Ja tylko jedno takie właśnie, bo czasami też pamiętajmy o tym, bo pytałaś się o to, przed czym należy się ustrzec. Czasami kupując bilet, też warto najpierw chociaż troszeczkę zorientować się, ile będzie kosztować nas nocleg na miejscu, albo w drugą stronę, bo też są takie sytuacje, gdzie ktoś kupuje pod względem chwili, o super, mamy nocleg w takiej i takiej cenie, a nagle okazuje się, że bilet kosztuje naprawdę horrendalną
fortunę.
I nie opłaca nam się w to miejsce jechać.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, w studium była Kamila Przybylska, Kinga Pyrzyńska. Dziewczyny, które podróżują po świecie, za te mniejsze kwoty, jak i te większe, proponują wyjątkowe miejsca. My przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby podróżować po świecie i czerpać z tego radość, bo to jest chyba najważniejsze. Audycję przygotowała Karolina Kamińska. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.